To jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
Jak to się stało, że z dawną moją panią dyrektor tak spontanicznie teraz przeszliśmy na ty? Dzień dobry.
Dzień dobry.
No tak,
wiesz
przecież.
Wiesz co, ja myślę, że to lata.
Ty byłaś
lata
moją
znajomości.
Szefową.
No byłam szefową, no to się czasami zdarza, że ktoś jest czyimś szefem, ale nic z tego tak naprawdę
na
w
początku
życiu
lat 2000.
Nie wynika. Tak, tak, to był początek, to był 2002 rok, kiedy powróciłam do radia po 20 latach, bo przecież ja w ogóle zaczynałam w radiu.
Uwaga, w roku 1969.
15 marca.
Pamiętasz?
No pewnie, oczywiście, doskonale pamiętam ten pierwszy dzień. I
ale wtedy jeszcze byłaś studentką 5 roku.
Tak, byłam na 5 roku
filologii
polskiej. Tak, to prawda, wtedy jeszcze nie było Uniwersytetu w Gdańsku, to była Wyższa Szkoła Pedagogiczna. I moja pani profesor od metodyki, pani Urszula Wińska, wielka postać w Sopocie, zresztą o cudownym życiorysie, więźniarska Ravensbrück, a potem nauczycielka wielu pokoleń polonistów, ucząca tej metodyki nauczania języka polskiego z ogromną rzetelnością i starannością, zaproponowała mi po jakichś zajęciach, czy nie poszłabym na rozmowę do radia. Na co ja taka zdziwiona, pani profesor, ale po co? A ona mówi, wiesz, bo moja koleżanka jest tam szefową redakcji literackiej, nazywa się Regina Witkowska, i szuka osoby do pracy w tej redakcji. A ty jesteś wygadana, oczytana, to może się tam przydasz. Ja mówię, ale ja radio tylko znam ze słuchania, ja nawet nigdy...
To ona odkryła ten talent, tak? Uśpiony, ukryty.
Ona w ogóle mi to zaproponowała. I ja poszłam do tego radia, to nie był żaden konkurs, to było po prostu zwykłe spotkanie. I pani redaktor Regina Witkowska ze mną rozmawiała, tak jakbyśmy się znały 100 lat. Ja byłam tak zdumiona tym, że obca osoba, dziennikarka, redaktorka, no to był jednak duży dystans. Pani była starsza ode mnie, to oczywiście, a ja tam miałam 21 lat, no nie przesadzajmy, to nie był wiek jeszcze na takiego porządnego
redaktora. To był jeszcze
redaktora.
Czas tak zwanych autorytetów, miało się szacunek do osób starszych.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i ja mam szacunek do redaktor Witkowskiej do dzisiaj i będę go miała do grobowej deski. Była to osoba, która rzetelnością, odpowiedzialnością, sposobem patrzenia na świat, znajomością literatury, znajomością środowiska Pomorza, ale nie tylko, dawała mi światło, dawała mi szansę zaistnienia w tym radiu w sposób zupełnie niezwykły.
Pierwsze to podobno dała ci zadanie, żebyś napisała recenzję książki.
Tak, no i to się trochę kiepsko skończyło, bo była to recenzja książki mojego ówczesnego redaktora naczelnego Staszka Goszczurnego. Taka właśnie, z takim językiem studencko-naukowym bym powiedziała nawet. I ona do mnie wtedy, pamiętam, powiedziała, że no tak, 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 pani rozumie, co tam jest napisane oczywiście i tak dalej, ale no
ale radio to nie wyższa uczelnia.
Żeby język giętki
pomarł. Tu mówimy do ludzi.
Tak jest. I w związku z tym ta recenzja została potem przerobiona, a ona do mnie powiedziała, ale wie pani, że pani pisze o książce szefa tego radia. Ja powiedziałam, no trudno. I ta recenzja poszła.
Bo ty podobno nie byłaś entuzjastyczna pisząc o tej książce, taka zachowawczo krytyczna.
Ja w ogóle byłam dość krytyczna, jeśli chodzi o różne działania literackie, przynajmniej na początku. I przez to pewnie bardziej ostra w ocenach, złagodniałam bardzo. Już w tej chwili nie napisałabym prawdopodobnie, bo uważałabym, że to nie ma sensu takiej recenzji z taką chłostą wobec autorki czy autora. W tej chwili zupełnie inaczej podchodzę do tego wszystkiego, co się dzieje, co się robi, także w literaturze, w kulturze. Powiedziałabym, tak wiele jest miałkości, że jak znajdę jakąś perełkę i coś, co mnie fascynuje, to wtedy potrafię być entuzjastyczna. Natomiast staram się nie pisać recenzji o złych rzeczach, bo uważam, że nawet recenzja o złych rzeczach jest ich upowszechnianiem. W związku z tym omijam je. Nawet w mediach społecznościowych czasami tylko się na jakąś złośliwość zdobędę.
Wiesz, to jest też tak, że z czasem, jak się już poznało to, owo i tamto, to coraz trudniej też o zachwyt, taki zachwyt świeżości.
Wiesz co, ja myślę, że zachwyt to jest trochę sprawa natury. Mnie zachwycają różne rzeczy. I ja mam w sobie więcej tej szklanki do połowy pełnej niż pustej, czyli więcej optymizmu niż pesymizmu, chociaż oczywiście nie omijają mnie takie poczucia malkontenckie od czasu do czasu. Ale generalnie ja jestem optymistką, w związku z tym szukam tego, co jest dobre, ciekawe, nowe. To jest oczywiste. Przede mną też były pokolenia, które kupę rzeczy zrobiły. Każdy ma taki problem, czy przed nim ktoś czegoś już nie napisał na ten temat bardzo podobnego.
Dobrze, dobrze, ale miała to być opowieść o radio.
Radio tamte było radiem niezwykle przyjacielskim. To jest to, co ja wyniosłam z tamtego radia. Oczywiście były spory. Oczywiście były drobne konflikty. Czasami były niezłe awantury też, ale nasza redakcja literacka, w której były no, super indywidualności, bo była Mira Walicka, znakomicie pracująca i znająca się na sprawach prawnych, na sprawach społecznych, robiła świetne audycje historyczne. Była Helena Karpińska, babcia Jacka Denela, słynna bohaterka powieści Lala, która była legendą tego radia, bo jeżeli ktoś nie miał tematu, to wystarczyło, żeby poszedł do Heleny, a Helena natychmiast wyrzucała 5-6 możliwości, o których warto by było, bo ona zawsze mówiła, warto by było na to spojrzeć albo na tamto. Moją pierwszą szefową, tą taką wyżej ponad Reginą Witkowską, czyli zastępcą do spraw artystycznych Staszka Goszczurnego, była pani Malwina Szczepkowska. To przedwojenna pisarka. Autorka wielu znakomitych recenzji teatralnych, autorka książki o pierwszej książki o Teatrze Wybrzeża, 25 lat Teatru Wybrzeża, to właśnie Malwina Szczepkowska, autorka powieści kryminalnych. Ona odkryła Henryka Bistę i to jest prawda, ona go odkryła i dla radia, i w teatrze, po jej recenzjach Heniu Bista zaczął po prostu nabierać innego światła. Ona i pan Rafałowski, zapomniałam jak miał na imię, to była dwójka recenzentów, która niesłychanie widziała ogromny potencjał w Henryku Biście.
A ja myślę sobie o tym radio jako o sztuce ulotnej w tym momencie, gdy opowiadasz. Jak wszyscy słuchacze znają, podejrzewam, że nazwisko Henryka Bisty, aktora proszę bardzo, to tych radiowców możemy już nie znać, prawda?
Ale my jesteśmy od tego, żeby o nich pamiętać. My radiowcy. Mhm. Bo ja niezależnie od tego, że potem pracowałam w telewizji, potem przez wiele lat w gazecie, i do tej pory robię te gazety, bo w tej chwili jestem naczelną rocznika Sopockiego, to dla mnie radio jest sensem mego istnienia tak naprawdę. Moje wszystkie audycje nocne, bo prowadziłam programy nocne, bardzo zresztą to lubiłam, a przede wszystkim cztery pory roku, od 76 roku, 1976 w Warszawie i w Gdańsku. Oprawę muzyczną robiła Krysia Rejnowicz do moich czterech pór roku. Świetnie nam się razem pracowało we dwie, natomiast mieliśmy paskudnych szefów w Warszawie, bo to nie był czas, gdzie kobiety były specjalnie kochane w radiu. I to jest też taka prawda, szczególnie w radiu centralnym. Tutaj w Gdańsku ten problem nie był taki, że tak powiem, kłopotliwy. Myśmy się świetnie rozumieli z naszymi kolegami w redakcji literackiej, w tak zwanej sekcji satyrycznej pracował Staszek Dejczer, świetny pisarz, satyryk, razem z Konradem Łapinem, czyli Jackiem Kasprowym, to był jego pseudonim literackim. Oni razem stworzyli muzykal, który wystawiła Danuta Baduszkowa. Był to Kaper Królewski w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jeden z pierwszych polskich muzykali w ogóle. A potem napisali ich kilka, razem z Jankiem Tomaszewskim, który również był częścią redakcji literackiej rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, bo ona się wtedy tak nazywała. Było studio piosenki, które prowadziła Renata Gleinert. Ja już przyszłam na samą końcówkę tego studia, ale było. Był Janusz Hajdun, niezwykły kompozytor, niezwykła osobowość radiowa, a tym całym statkiem dowodziła Wanda Obniska, muzykolog z krwi i kości. Miała jeszcze u siebie Sławka Brydaka, fantastycznego pianistę, fotografa, tłumacza z angielskiego, ostatnio autora książki, właśnie wydał swoją drugą książkę, która jest książką wspomnieniową także o radiu. To warto do niej zajrzeć. Była redakcja społeczna, którą dowodził Kaziu Radowicz, późniejszy znakomity pisarz i późniejszy mój szef.
No dobrze, dobrze. Ty mówisz o radiu, jakby to było jakieś ogromne, wielkie przedsięwzięcie i przedsiębiorstwo.
Intelektualnie tak.
A przecież Radio Gdańsk w tym czasie, w latach 70., tak, o nich mówimy, nadawało zaledwie 2 godziny wspólnego programu ze Szczecinem i Koloszalinem o poranku, to się nazywało Studio Bałtyk. I po południu to były kolejne 2 godziny. Ciężko to było znaleźć nawet na skali, dlatego że pozostały program to była transmisja programu 4 Polskiego Radia.
Nie pamiętam, czy to był program 4.
Może 2.
Na pewno były to pasma z programem ogólnopolskim, natomiast po pierwsze dziennikarze dostarczali materiałów do tych programów ogólnopolskich, przede wszystkim serwisanci, którymi dowodził Jurek Pruciński, ale również my do programów kulturalnych robiliśmy naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy związanych z wydarzeniówką. Proszę pamiętać, że sięgaliśmy pod Elbląg, mieliśmy też ten obszar do zagospodarowania w latach 70. Tam była Galeria L, tam był teatr. Przez krótki czas dyrektorem tego teatru był Staszek Tym, do którego jeździłam na spektakle, z którym wielokrotnie rozmawiałam i pisałam recenzję o tym teatrze. To wszystko, to już są potem lata 80., tak? Bo one, te 70. szybko się kończą. One są bardzo błyskawiczne, jeśli chodzi o zmiany. Po 74-75 roku zmienia się ilość godzin w programie. To, co ty mówisz, to jest początek lat 70. Druga połowa lat 70. to już jest samodzielny program. To już są całe audycje literackie, wieczory literackie, które mamy, 2-godzinne. Od 19 do 21 mamy wieczór literacki. Także...
Ale wiesz, o tym nawet nie wiedziałem, bo o tym nikt mi nie wspominał. Naprawdę.
Bo ja jestem najstarszą dziennikarką z tamtego okresu. Z lat 70. nas wiele osób nie zostało. Również z kolegów z techniki. I co ciekawe, myśmy byli taką wspólną rodziną, jeśli chodzi o technikę. Niezwykłe były kontakty z realizatorami. Pan Snarski, to była legenda tego radia. Andrzej Bylicki, Jacek Ujazdowski, to byli ludzie, którzy otwierali nasz umysł na dźwięk, którzy patrzyli na nas, jak na potencjalnych wydawców tego, z siebie tego dźwięku i co my możemy ze swoim głosem zrobić. A do tego Jan Gosk, czyli Jan Bołgaty, reżyser radiowy. Do tego wszystkiego taka komórka, którą dowodził Zbyszek Romaniec i Wanda Tambeli była w tej komórce. To była komórka przygotowania programu, w której naprawdę oni oboje byli speakerami poza tym. Anna Wasiukiewicz, Hania Wasiukiewicz, która tu niedaleko mnie mieszkała, też znakomita speakerka. To byli Krystyna Dulowa. W ogóle legendy tego radia, jeśli chodzi o osobowość, głos, człowieczeństwo, sposób bycia, sposób kontaktów. To radio w niektórych momentach było radiem rodzinnym. To może było też i czasami przeszkadzające, bo jak wiadomo, ochrzanić kogoś w rodzinie zawsze to jest potem problem i są anse. Ale to się też zdarzało. Myśmy mieli naprawdę duże kolegia. Myśmy naprawdę rozmawiali nie o polityce, tylko o programie, o tym, co nadawaliśmy. Była cenzura, tak, oczywiście, ale czy ty wiesz, jak się cenzurowało audycję, czy nie wiesz? Dzwoniło się do cenzora pod tytułem J23 albo J74 i mówiło się, że się taki tak nazywa i że ma się taką audycję, na przykład Notatnik Kulturalny Wybrzeża. I w tej audycji będą następujące materiały i wymieniały się tematy, które będą w tej audycji. Na co cenzor pytał, czy jest coś, co by mnie mogło zaniepokoić? Taka była pani cenzor, która pytała. Ja mówię, nie przypuszczam. no to proszę. I podawała numer. Co się wysyłało do cenzury? Reportaże. Teksty, ja mówię ze swojej pozycji, czyli redakcji literackiej. Ja nie wiem, jak było w redakcji społecznej, bo po prostu...
Czy tej informacyjnej?
Czy informacyjnej, tego nie wiem. Wysyłało się teksty literackie. I tam były ingerencje cenzury. Rzeczywiście wykreślano całe fragmenty albo nieodpowiednich zdaniem cenzury sformułowań, albo światopoglądu, albo użycia. Były zapisy na nazwiska pisarzy, aktorów, ludzi kultury. Jak ja przyszłam w 69, to po 70 roku, to po zdarzeniach grudniowych, dla mnie zresztą koszmarnych, trochę to zelżało, a potem się nachyliło znowu po 76 roku, czyli po Radomiu. Znowu nastąpił takie przekręcenie śruby, byśmy to powiedzieli. I po 76 rzeczywiście tych interwencji cenzorskich w tekstach literackich było znacznie więcej. Ja odpowiadałam za młodą poezję, czyli Antek Pawlak, Adzik Zawistowski, Esden Temski, Wojtek Fułek. To jest cała gromada ludzi, która debiutowała w radiu. Bo przedtem debiut prasowy był bardzo trudnym debiutem, czy debiut książkowy szczególnie, bo były przydziały na papier. W związku z tym wydawnictwo tych takich początkujących...
Ja pamiętam te czasy, gdy polowało się na książkę, proszę Państwa.
No więc tak było rzeczywiście. No ale myśmy dawali te szanse, szczególnie Regina Witkowska otwierała te szanse. W najtrudniejszych czasach u nas pisała Róża Ostrowska, u nas był Lech Bądkowski, u nas byli wszyscy maryniści, przez naszą redakcję przeszli. Oczywiście książki Kazia Radowicza, szczególnie bohaterowie Virtuti, czyli najlepsza moim zdaniem, jak do tej pory książka.
Można powiedzieć, że tworzyliście taki swój własny świat.
Tak, na pewno jeśli chodzi o kulturę, literaturę, tak. Czy równolegle do rzeczywistości? Nie, no też żeśmy się zmagali z tą rzeczywistością. Renia Witkowska miała takie powiedzenie, że jeżeli chcesz kupić sobie lepszy świat, kupić w nawiasie albo pozyskać więcej optymizmu, to jedź na wieś. I myśmy realizowali bardzo dużo audycji terenowych związanych z działalnością kulturalną w terenie. To, co dzisiaj byśmy nazywali samorządną działalnością kulturalną, czyli te wszystkie dzisiaj domy sąsiedzkie, koła gospodyń wiejskich, domy kultury, różne działania takie pomocowe, które się działy, ale związane też z kulturą. Sporo było też programów związanych z Kaszubszczyzną. Pisarze kaszubscy, pan Leon Ropel na przykład. To byli ludzie, którzy istnieli w naszych programach. Myśmy się nie zajmowali stricte etnografią, ale zajmowaliśmy się kulturotwórczymi działaniami.
Bo myślę sobie, wiele osób chyba zadaje sobie to pytanie, jak tworzyć się w świecie i być twórczym w świecie, na który się do końca nie zgadzasz.
Wolność jest w nas, a nie w świecie, który nas otacza. W związku z tym, jeżeli masz w sobie poczucie, że to, co robisz, jest po pierwsze tobie potrzebne, a po drugie może jeszcze komuś będzie potrzebne, a po trzecie jest ważne w twoim myśleniu, w twoim oglądzie świata, to starasz się o tym opowiedzieć innym ludziom i znajdujesz takie środki i wyrazu, i możliwości foniczne wszystkie w radiu, którymi możesz opowiedzieć. Jan Bogaty był świetny w znajdowaniu różnego typu efektów, którymi inkrustował słuchowiska. Pracował przy tym i z Jackiem Ujazdowskim, z Andrzejem Belickim bardzo dużo. I potem z Krysią Pawlak. To po prostu był taki świat tworzony przy pomocy różnych takich migów.
Zawsze przypominam sobie słowa profesora Bartoszewskiego, który mówi, że nikt od ciebie nie wymaga tego, żebyś był bohaterem, ale wymaga przyzwoitości.
Wiesz co, ja Joanną Dark nigdy bym nie była, bo nie mam tego w swojej osobowości. Tak? Każdy powinien znać siebie chociaż trochę, żeby wiedzieć, na co go stać. Ja nie lubię tłumów na przykład. W związku z tym manifestacja, pójście w manifestacji dla mnie to jest przełamanie też bariery takiej mojej własnej. Natomiast to, co ja mogę zrobić, to na pewno się starałam robić jak najlepiej, jak umiałam. Czy to zawsze było dobre? Na pewno nie, bo nie ma rzeczy, które zawsze robimy dobrze. Ale mam kilka rzeczy, o których wiem, że na pewno zrobiłam dobrze i na pewno były ważne w moim życiu. Niestety zniknęły z naszej taśmoteki. Tak, to był mój ból, bo jak wróciłam, próbowałam zobaczyć, czy coś zostało. Ja niczego z radia nie wynosiłam, nie miałam tego zwyczaju, no,
poczekaj,
żeby...
Poczekaj, uzupełniłem tę historię, tak? Ty odeszłaś z radia w 81?
1 grudnia 81 roku, 13 dni przed stanem wojennym. Także moje papiery nawet nie zdążyły przewędrować jeszcze do telewizji, bo radio i telewizja wtedy była jednością. W związku z tym, no, jak się stało, co się stało 13 grudnia, to ja jeszcze nie byłam w ewidencji do końca telewizyjnej. W związku z tym parę rzeczy też może mnie ominęło, dzięki temu miałam szczęście. Ale wróciłam do radia, to był 2002 rok, chyba czerwiec. Jakoś tak, miesiąca nie pamiętam w tej chwili. No to już jednak parę lat minęło od tamtej pory. Wróciłam do zupełnie innego radia.
Zaproponowano ci stanowisko redaktor naczelnej.
Tak, zaproponowano mi takie stanowisko. To stanowisko myślę, że w związku też z moim doświadczeniem zawodowym. To było chyba dość oczywiste, kim jestem w środowisku, czym się zajmuję, co robię i jakie mam osiągnięcia. No, miałam już ich sporo wtedy, w tamtym czasie. Chociaż to było zabawne, bo kiedy wróciłam do tego radia, to większość ludzi w ogóle nie miała zielonego pojęcia, że ja kiedyś w tym radiu pracowałam. Bo to jest pierwsza rzecz, którą zauważyłam w tamtym, tym nowym radiu.
I wróciłaś do radia, które stworzyło już ten nowy budynek, tak?
Tak, jego budowa. Nową salę koncertową. Tak, to już było dzieło Andrzeja Trojanowskiego i wcześniejszych działań. To było po prostu radio już oparte o technikę. Bardzo, czyli o to wszystko, co możliwości komputerowe wszelkie. No i to było radio, które się pozbyło tego cudownego budynku po drugiej stronie, czyli tego, który był moim matecznikiem, bo moja redakcja mieściła się na pierwszym piętrze starego budynku tej cudownej willi.
Willa cudowna, do tego jeszcze meble gdańskie.
Wyposażenie całe.
Tak.
I to była jedna z tych willi, która nie została zburzona i nie okradziona, bo zostały nawet witraże, przewspaniałe kandelabry. No, wystrój tamtej willi, ja go widzę. Ja byłabym w stanie, gdybym dobrze rysowała, to byłabym w stanie to odtworzyć. Nie umiem rysować, także nic groźnego się nie wydarzy. Wróciłam do tego nowego radia i to nowe radio już na pewno było inne. Już nie mówię o tym, że byli inni ludzie, bo to jest normalne, bo to czas robi
świat się zmienia po prostu.
Tak. To
banalne, ale jednak.
Natomiast jedno, co zauważyłam, co było taką cechą bardzo, że to radio nowe bardzo się odcinało od tradycji radia. Że przeszłość i historia były B. Co mnie tak śmieszyło niesamowicie, bo jeżeli ktoś nie rozumie swojej przeszłości, nie rozumie swojej tradycji...
Wiesz, bo w tych latach 70., 80. robimy, czy 60. robimy radio takie do bólu poprawne, czasami nawet koturnowe. A tutaj mamy lata szybkiego przyspieszenia, na rynku konkurencja, radia komercyjne.
Tak, to wszystko prawda. Zmienia się język. To jest pierwsza rzecz, sposób kontaktu ze słuchaczem. I ta koturnowość, jeżeli mówisz o niej, to ona była przede wszystkim w języku, w komunikacji. Rozmawialiśmy ze słuchaczem z pozycji dzień dobry państwu, tak? A nie mówiliśmy cześć, heja, hej, bum, cokolwiek, tak?
Język, no to jesteśmy radiowcami, autorytetami troszeczkę, tak?
Tak. Natomiast myślę, że szacunek do języka był dużo większy. Język ulicy był językiem niedopuszczalnym w radiu. Przekleństwa właściwie nie wchodziły w ogóle w grę. Ja nie pamiętam w ogóle, może to zabrzmi dziwnie, ale moje pokolenie, myśmy nie przeklinali. Do cholery to było jakby najgorsze sformułowanie, które rzucaliśmy do siebie. Psia krew, może drugie. I to by było na tyle. Albo, że coś jest, jak mówiła Szymborska, do dupy. To było może trzecie. I finito. I tego też nie było w kontaktach. To, co mnie bardzo uderzyło, jak ja kiedyś przeszłam korytarzem i usłyszałam rozmowę młodszych kolegów między sobą, to trochę zdębiałam. Tak? To był inny sposób kontaktu. myślę, że nie do zaakceptowania w tamtym radiu, które myśmy robili.
A może oni tylko mieli taką konwencję, bo do mnie też czasami ktoś podejdzie i mówi: cześć, łysy.
Ja nie wiem, czy mieli konwencję. Nie myślę,
że... A my się bardzo lubimy. Tak?
Myślę, że był inny sposób bycia, po prostu. A poza tym do radia nie trafiało się chyba przez przypadek. A wydaje mi się, że potem, kiedy te radia zaczęły tak gwałtownie konkurować ze sobą i ta konkurencja rynkowa była rzeczą zupełnie naturalną, rola przypadku była dużo większa.
Bo tak do końca nie wiedzieliśmy, jakie radio mamy robić.
Znaczy, kiedyś nikt nie mógł być radiowcem, kto nie miał wyższego wykształcenia. No naprawdę. To było w ogóle nie do pojęcia. Przyjęcie mnie do pracy na 5. roku studiów, kiedy kończyłam pracę magisterską profesorem Marginianem.
Ewenement.
To był jeden z nielicznych przypadków i deklaracja moja, że oczywiście bronię magisterki i że w ogóle nie ma dyskusji, tak? A potem do radia przyszła cała bateria ludzi po maturze, z innym doświadczeniem, z innym sposobem patrzenia na świat, z tą taką swoistością. No czasami bym powiedziała taką, nie mam dobrego słowa.
Powiedzmy z entuzjazmem.
Dobrze. Którzy przyszli do radia z entuzjazmem. Zgoda.
I robimy to radio, tak? Trochę publiczne, a jednocześnie troszeczkę komercyjne. Takie szybsze, podkręcone.
Ale czy komercja polega na szybkości? Nie. Komercja polega na zarabianiu pieniędzy. Mhm. I to jest cały problem. Jaką funkcję powinno pełnić radio publiczne? Bo jeżeli jest rozliczane i za program misję tak zwaną, czyli to, co jest w ustawie i czego powinna pilnować Krajowa Rada Radiofonii, to nie powinno zarabiać. A jak zarabia, a to ma z kolei jako spółka Skarbu Państwa, no to z tą misją zaczyna być coraz gorzej, bo misja to nie jest coś do zarabiania pieniędzy. Misja to jest coś do przekazywania, coś ważnego, coś edukacyjnego, coś poznawczego. My niekoniecznie jesteśmy tacy chętni, żeby we wszystkim się edukować, co nie jest nam po drodze po prostu.
A ktoś powie: pani Alina, ale ci wielcy aktorzy to niezwykle też dobrze zarabiają.
Powiem tak. I tak, i nie. Ci najwięksi to są celebryci i to są stawki.
Przykład.
To są stawki rzeczywiście z tego najwyższego pułapu i to są znakomicie zarabiający artyści, ale też i oni są bardzo dobrzy. Natomiast ci, którzy robią porządną robotę w teatrze, powiedziałabym, że są w średniej skali w tej chwili polskiej. Jeżeli powiedzmy osoba, która pracuje w sekretariacie instytucji kultury, zarabia brutto w tej chwili w okolicach 6 tysięcy, to aktor z pensją i graniem zarabia 7, 8, no to przepraszam, to nie jest aż taka wielka różnica.
Tak, zrobiłaś to radio takie trochę komercyjne, a trochę radio niosące z sobą ważne treści.
To nie było wcale takie łatwe, ale muszę też powiedzieć, że zespół był bardzo ważnym elementem tego rozumienia misyjności radia, czyli bardzo dobre reportażystki. Hania Wilczyńska-Toczko i Małgosia Żerwę. Potem jeszcze Ania Ręba z Radia Plus doszła.
Iwona Borawska?
No,
Iwona
Borawska to nie reportaż. Iwona Borawska to jest człowiek, którego, gdyby ktoś mnie zapytał, jakie cechy powinien mieć radiowiec, to ja bym powiedziała: Iwona Borawska. Mhm. To wszystko, co ona potrafiła zrobić w radiu, co ona przekazała swoją pracą, to jest najwyższa szkoła jazdy. Była pod każdym i jest, gdyby chciała czasami wrócić do tego radia, względem absolutnie takim sewr radiowym. Świetni byli ludzie w redakcji muzycznej, którzy też nadają pewien styl radiowy, bo radio gra i mówi, a nie mówi i gra.
No tak, stworzyłaś książkę, tak? Też radio
tak,
gra
to znaczy,
i mówi.
Zależało mi, żeby powstała taka książka wspomnieniowa.
Radio obchodziło 60-lecie istnienia.
Tak jest, właśnie za naszych czasów, czyli za Tomka Krankowskiego i moich. Ja myślę, że najważniejsze jest, żeby stworzyć te proporcje, to najważniejsze jest myślenie. Mhm. Czyli dogadanie się z ludźmi, bo jak ludzie wiedzą, co mają robić, a wiedzieli bardzo dobrze w informacji. Wojtek Siłkowski, który prowadził za moich czasów informację, był niesłychanie dobrze zorganizowanym i uporządkowanym facetem i niczego nie przepuścił. I nie przepuścił też byle jakości. Naprawdę miałam do niego pełne zaufanie.
No i byli prezenterzy jeszcze, tak? Piotr Jaworski, no, Robert Canterajt, Tomek Olszewski.
Ale Robert Canterajt odszedł po niespełna roku pracy ze mną. Przyszedł do mnie i zapytał, czy... Jak ja bym to wiedziała, że on chce iść do programu Trzeciego Polskiego Radia. A ja bym powiedziała, chłopie, idź. Idź, bo to jest szansa. I ja uważam, że Robert zrobił najlepszą rzecz w życiu, że wyszedł z Gdańska, pojechał do Warszawy i jest w TVN-ie. I robi swoje. I jego poranne programy, czy popołudniowe spotkania z reportażem, tym społecznym, czy politycznym, są kryminalnym, są niezwykle ważne. Ja naprawdę patrzę z ogromną radością na to, co on robi. W ogóle dla mnie to, że koledzy, którzy wyszli z tego radia i się dobrze usadowili w różnych miejscach, to jest
całe mnóstwo nazwisk tak naprawdę.
Oczywiście, że tak, bo to radio to było takim, nie wiem, matecznikiem. I ono było przedtem też matecznikiem, takim miejscem. Tylko ja bym powiedziała, że w latach tych pierwszych moich radiowych, ludzie bardziej się tego radia trzymali. A w tej chwili to radio stało się taką odskocznią do, tak, dalej. I bardzo dobrze. I tak powinno być. Dziś się trzeba uczyć, potem, żeby to wykorzystać ewentualnie gdzie indziej.
Jaka była w tych latach Alina Kietrys, muszę Państwu powiedzieć, że z jednej strony bardzo wymagająca, a z drugiej strony bardzo ciepła i opiekuńcza.
No, to bardzo mi miło to słyszeć, natomiast...
Natomiast teraz uważaj, bo się zaczerwienisz, albo jak ty reagowałaś i czy wiedziałaś, że mówiono o tobie, o, matka przełożona.
Nie wiedziałam o tym, że tak o mnie mówią, natomiast to, że byłam wymagająca, to moi studenci, ja na uniwersytecie pracowałam ponad ćwierć wieku, mówili, że ja jestem... tak zawsze przygotowana do zajęć, że oni się najbardziej denerwują, jak czegoś nie przeczytają, bo na pewno ja to zaraz znajdę, że oni tego nie przeczytali. Zawsze byłam wymagająca, bo ja jestem tak wychowana. Ja jestem z takiego domu, gdzie to był dom kobiet i w tym domu kobiety nawzajem się bardzo wspierały i bardzo od siebie wymagały. I dlatego dla mnie określenie wymagająca nie jest absolutnie pejoratywne i do tej pory mi to, że tak powiem,
ja
zostało.
Bardzo dziękuję za rozmowę, bo przychodziłem do ciebie z pewną dozą nieśmiałości. Ja już wiekowy jegomość, teraz jeden z najstarszych w radiu, a myślę sobie, o, jednak idę do tej swojej dyrektorki naczelnej.
Nie kokietuj, tak bo było. Jeśli chodzi o wiek, nie będziemy się licytować.
Koniec, kropka, kurtyna.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.